Funkhaus Europa.
Funkhaus Europa.
Funkhaus Europa.
Interview. Przepytuje Jacek Tyblewski.
Spotykamy się tak, jak powinno się spotykać podróżnika w drodze, czyli tuż obok dworca. Za chwilę lot na inny kontynent.
Teraz lecę faktycznie na inny kontynent południowej Ameryki, przez Buenos Aires do Ushuaia, a tam rejs na Antarktydę.
To jest jakiś trudny rejs, jakieś wyzwanie, czy raczej rejs towarzyszący, turystyczny?
Przygoda stosowana, czyli statek jest pasażerski, ekspedycyjny, jak się na takie statki mówi. Czyli dla pasażerów jest to pewnego rodzaju trud, no bo nie wychodzą suchą stopą po trapie na ląd, tylko na ląd są dowożeni pontonami. Trzeba mieć gumowce ubrane, czasami fala pryska i tak dalej, trzeba być dzielnym. No i przebywa się na lądzie pod kierownictwem 3 godziny. Wraca się na statek, na statku się ma wykłady, przygotowanie, mówi się o tym, co zobaczymy albo co widzieliśmy. Podobno jest takie przysłowie, które mówi, widzi się tylko to, co się wie, co się zna. I my staramy się to przybliżyć naszym pasażerom.
To jest taka namiastka przygody morskiej dla nas szczurów lądowych, tak?
Tak, przygody morskiej, acz rozszerzone jest to o nieznany świat, o nieznany ląd. To nie jest tylko mucka po morzu, nie jest tylko oranie morza. To się też robi i w trakcie, gdy mamy tak zwane te sea days, czy seetage, to się stara pasażerom zapewnić też rozrywkę, albo taką powiedzmy intelektualną rozrywkę, zapewnić im czas, czyli wtedy robimy wykłady. Biolodzy robią wykłady z biologii, czyli co to jest pingwin i dlaczego, dlaczego pingwin fruwa, a właściwie nie fruwa, ale fruwa we wodzie. Z historii przygotowuje się, jakie wyprawy, kto kiedy została odkryta Antarktyda, jakie wyprawy i tak dalej. Zazwyczaj jeszcze jest geolog i tak się robi taki all-around dla pasażerów. All-around background, powiedziałbym, używając tych polskich słów.
Kto uczestniczy w takich rejsach? Co to są za ludzie? Co to są za turyści, którzy tego rodzaju turystykę preferują, którzy to lubią?
Ja myślę, że atrakcja Karaibów zaczynała już mijać na początku 70. lat. Na Karaiby się cały czas jeździ, ale teraz większość ludzi objechała już świat i teraz szukają takich niespotykanych przygód. Czyli wyzwaniem jest Arktyka i Antarktyka. I tak też my pływamy. Pływamy zimą tam, gdzie jest lato, czyli w Antarktykę, a latem tam, gdzie jest lato, czyli w Arktykę. No, a pomiędzy, jak jest taka szaroga, kolega mnie na to naprowadził. Heniu, zorganizuj coś. W ciepłym. Ja mówię, dobrze, ale to mi pasuje latem. Latem to u nas jest ciepło. W związku z tym rejsy w ciepłe tereny, tak jak Amazonka, organizuje w czasie, kiedy u nas szaruga jest. Kiedy tak ani lato, ani zima. No więc cały czas w drodze.
To jest taka spokojna próba ze strony turysty, prawdopodobnie ucywilizowania czegoś, co jest bardziej niedostępne, takie trochę bezkarne, nie poddaje się ludziom, tak? Czego ludzie tam szukają? Co chcą zobaczyć? Co chcą poczuć?
Przypominają mi się sprawozdania żeglarzy, którzy tłumaczyli, że dopłynęli do jakiegoś lądu, do jakiejś wyspy, a na plaży witały ich odświętnie rozebrani krajowcy. Ja myślę, że dla wielu krzykliwa przygoda się przejadła. Tutaj trzeba naprawdę być trochę przygotowany. To nie znaczy, że trzeba być jakimś tam wykwalifikowanym sportowcem, ale też proponujemy dłuższe wycieczki. Czasami jest przejście przez kawałek lodowca. To jest to, co można każdemu człowiekowi porcjować. Chcę na dłuższą wycieczkę, organizujemy dłuższe. Dłuższa to znaczy powiedzmy 4 godziny. Ale też robi się z tych statków, tak, z base camp, wycieczki kajakami. Zupełnie inna przygoda, zupełnie inna natura. Pewnego rodzaju wyzwanie, które ma swoje ramy. To znaczy zapewniane jest śniadanie, obiad i kolacja i każdy może wziąć natrysk. Czyli kto są ci ludzie? Ja myślę, że ci ludzie, którzy chcą coś nowego. Zobaczyć coś nowego i jeszcze cały czas jakieś wyzwanie.
To jest ta kontrolowana przygoda, ale rozmawialiśmy z sobą ostatnio bodaj 2 lata temu, niecałe 2 lata temu chyba. I to chyba wtedy właśnie, gdy rozbiła się łódź, którą ty również podróżowałeś u wybrzeżach Ameryki Południowej, nasza chata. Zginęły 2 osoby, zginęło 2 doświadczonych, o ile wiem, żeglarzy. Czy od tego rodzaju przygody ostatnio już stronisz?
Nie. W zeszłym roku organizowałem rejs ze Spitsbergenu do Dublina w Irlandii, a po drodze bywaliśmy na samotnych wyspach. Rejs zresztą był rozpisany pod tytułem Samotne Wyspy Północnego Atlantyku. Bo na Jan Mayen właściwie trudno inną drogą się dostać. Nawet samolotem się nie doleci, bo samoloty wożą tylko załogę tamtej stacji meteorologicznej. Także jako pasażer nie sposób się tam dostać. A my tam dopłynęliśmy. Oczywiście muszą warunki być sprzyjające, żeby można było wylądować na brzegu, bo to trzeba zakotwiczyć. Nie może być dużego przyboju, żeby zrzucić ponton i wylądować na brzegu. My lądowaliśmy na brzegu w takich specjalnych, nieprzemakalnych ubraniach, bo wiedzieliśmy, że w najgorszym wypadku trzeba po prostu wskoczyć do wody i wyłapać ponton. Czyli taka przygoda też bywa. Byliśmy na wyspie St. Kilde. To są Hebrydy zewnętrzne, 60 mil na zewnątrz od zewnętrznych Hebrydów, jeszcze w głąb Atlantyku. To jest zachodnie wybrzeże, Szkocja. Od lat wiedziałem o tej wyspie, od lat nie udało mi się tam być. Tamta wyprawa, o której mówiłeś, to była wyprawa zaplanowana jako rejs dookoła świata. Etapowy rejs. Ja miałem ten etap Kap Hornowy. Potem płynąłem dalej tym jachtem z Ushuaia, czyli z południa południowej Ameryki do południowej Georgii, stamtąd do Kapsztadu, z Kapsztadu znowu na południe, dopłynęliśmy do wysp Krozy, wylądowaliśmy. To już jest taka subantarktyczna wyspa. Stamtąd popłynęliśmy kawałeczek na południe, mało kto zna wyspę Amsterdam i St. Paul. Polakom mogę jedynie powiedzieć, że brat Ludwika Mirosławskiego, Adam Mirosławski, był właściwie przez dłuższy czas gubernatorem albo jakimś rodzajem właścicielem tej wyspy, zanim sprzedał. A są przesłanki świadczące czy mówiące o tym, że na wyspie St. Paul jest taki jeden niesprawdzony wycinek z gazety, który mówi, że statek płynący do Australii lądował na tej wyspie, czy załoga lądowała na tej wyspie i spotkali człowieka z czarną kobietą, prosił o jakieś lekarstwa i przedstawił się jako Józef Kościuszko. Losy brata Tadeusza Kościuszki nie są generalnie znane i jest to jedna z wersji. Stamtąd popłynęliśmy do Melbourne, a z Melbourne do Nowej Kaledonii. Stamtąd wracałem do domu. To był chyba jeden z dłuższych moich rejsów. Ja byłem 7 miesięcy w drodze. Krótko po tym, jak jacht okrążył świat, załoga wpadła w sztorm, to dużo by tu domniemywać. W każdym razie na kotwicowisku została zerwana kotwica, jacht został wywrócony i dwie osoby faktycznie zginęły. Jacht już kompletnie pokiereszowany, wyrzucony na brzeg, także został opuszczony. Takie przygody też się zdarzają.
Od ilu lat prowadzisz życie podróżnika?
Życie podróżnika to prowadzę chyba od 84 gdzieś, jak zacząłem żyć żeglowania. No i tak to do tej pory trwa.
Ale takie życie podróżnika kojarzymy dziś raczej z życiem ludzi, którzy nie mają jakichś rodzinnych obowiązków, nie wiem, u progu swojego życia zawodowego, a w twoim przypadku no, jest to pomysł na życie, tak?
No teraz już mam może mniej obowiązków rodzinnych. Kiedyś miałem, ale tak się złożyło, że akurat stałem się rozwiedzionym ojcem, czyli siłą rzeczy już ta bliskość rodziny była mniejsza. Pamiętałem o tym, że jak wracałem ze swoich rejsów, no to dzieci do mnie co 2 tygodnie przychodziły i to był taki nasz koncept życia rodzinnego i do tej pory mam z dziećmi bardzo dobry kontakt, już teraz raczej z wnukami. Ale sam sobie tę metodę na życie wymyśliłem z tym żeglowaniem, potem zmieniło się na statki. W sumie zacząłem pracować w szkole żeglarstwa pełnomorskiego Hochseejachtschule Nordsee w Bremen, ale po 3-4 latach usamodzielniłem się, sam wynajmowałem jachty, sam organizowałem rejsy. Potem brałem udział w tych wyprawach słynnego niemieckiego poszukiwacza przygód. Jeśli Abenteuer, tak można przetłumaczyć Arveda Foxa, to mi dawało też odskocznie do innych rzeczy i tak do tej pory to kontynuuję.
do czego zmierzam, bo mówię, to kojarzymy często z taką fazą w życiu młodych ludzi, którzy jeszcze czegoś poszukują, no poszukują tej przystani, tego miejsca, w którym, a dla ciebie okazało się to być ten sposób na życie, być tym miejscem. Czy czasem nie zdarza ci się pomyśleć o, nie wiem, zapuszczeniu korzeni bardziej, czy może poszukaniu jakiegoś takiego bardziej stałego na lądzie miejsca przytułku?
Teraz, gdy pytałeś, przypomniał mi się jakiś wywiad sprzed dobrych 20 lat, kiedy zapytany byłem, gdzie ja się czuję w domu. Wtedy chyba faktycznie wziąłem wydech i pomyślałem sobie, no tak, wróciłem z rejsów, u mnie na Weizerstrasse mieszkał albo Tomek, albo Helga. A dlaczego? Nie, Tomek miał mieszkać, ale mieszkała Helga, dlatego że u Helgi mieszkał Tomek, ponieważ ona miała... Ja chciałem mieć święty spokój, a ja nie wiedziałem, gdzie ja mieszkam. I pamiętam, że wtedy przy pomocy mojego przyjaciela z Warszawy, on mi zorganizował taki wielki worek żeglarski, w którym mieściłem wszystko. I wtedy mówiłem, mieszkam tam, gdzie jest mój worek. Teraz się zmieniło. No mam takie swoje miejsce, do którego lubię wracać. Mały domeczek z ogródkiem. Także to nie jest tak, że ja ciągle jestem w drodze. Gdy wracam, to wiem, gdzie chcę wrócić. Mam stół, komputer otwieram, patrzę w zielone, nad czymś pracuję, internet pozwala mi być niemal wszędzie, czy mieć kontakt z ludźmi. Myślę, że to jest dobra równowaga w tej chwili. Kiedyś mi na tym w ogóle nie zależało. Kiedyś mogłem być cały czas w drodze. Ten wielki worek, który potrafiłem unieść, teraz się to kula. I to mnie satysfakcjonowało. Teraz lubię mieć miejsce, do którego wracam.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję także.
Funkhaus Europa.
Funkhaus Europa.
Funkhaus Europa.
Interview. Jacek Tyblewski przepytuje w poniedziałki na antenie radia Funkhaus Europa.